Wiesz, co mnie ostatnio denerwuje?
No,
nie. Jak jestem sobie w pracy i przychodzą takie kobietki, powiedzmy tam 30 lat, 40 lat i opowiadają o swoich dzieciach. I z reguły jest tak, że jak się zbierze tych kilka kobietek, bo niestety u mnie w pracy większość to są kobiety, także
tak.
Mam sporo do słuchania różnych rzeczy. I one z reguły chwalą się dziećmi. To wygląda w taki sposób, że najpierw jedna mówi, a mój Piotr tam potrafi jeździć na rolkach. A druga mówi, a mój Piotr robi takie rzeczy i takie, a wtedy trzecia, a mój Piotr to, tamto i każda każdą przebija.
Aha.
I tak naprawdę one nie szanują tej odpowiedzi, co kto powie, co ich
tak,
dzieci robią,
tak.
Tylko bardziej wolą, wiesz, żeby ich Piotr zabłysnął,
o,
a tamtych
Boże.
Mają w ogóle gdzieś w dupie, nie? I to mnie bardzo denerwuje, bo one nie potrafią rozmawiać na normalne tematy, tylko jedyne co to chwalić się dziećmi.
Tak, a ja bym tutaj trochę przeciwwagę wprowadził, że innymi tego typu rozmowami są, jak ktoś narzeka na coś i ten następny musi przebić tego, jak,
właśnie, no.
Że on ma gorzej niż poprzedni. Typu, Krzychu, a u mnie to wiesz, coś tam odpieprzają na mojej ulicy, stary, no wszystko tam, chodnik budowali, tak jest wszystko krzywo, wszystko spada. A następny mówi, to chuj, słuchaj, a wiesz, jak mi ostatnio ekipa remontowa zepsuła dach na przykład? Trzeci się wypowiada. A wiesz, jak ostatnio mnie różnęli u mechanika, człowieku, pompa do wymiany wtryski i świece jeszcze. I uszczelka. Głupi stary rzęk, nie? A następna osoba się wypowiada. No słuchaj, bo my teraz jeździmy w tym kraju takimi starymi samochodami. No kogo teraz stać na nowy samochód? No właśnie, więc to są takie... I to jest taki polski small talk w sumie. Albo się czymś... Zobacz, jak to u nas się...
albo o czymś...
Albo się żalimy, albo się chcemy popisać.
I z reguły te tematy się często powtarzają. Często są te same. U mnie na przykład właśnie są albo te dzieci, chwalenie się dziećmi, albo narzekanie na to, że jest susza i że jest epidemia. To jest... Innych tematów w ogóle nie ma.
Nie. Albo koronawirus, a no.
I najgorsze jest to, że musisz coś odpowiedzieć na ten temat.
Ja zazwyczaj robię takie...
No, tak jest, no.
No, tak
no
to...
ja tylko przytakuję. A nie daj Boże, zmienisz temat w ogóle gdzieś indziej, odbiegniesz.
Toż tak patrzą na ciebie dziwnie, nie,
no, to
nie,
w ogóle cię zbyją.
Już koniec. To też przerabiałem.
Jak jesteśmy przy narzekaniu, to nie sądzisz, że starzy ludzie są tacy...
Oschli?
Zrzędliwi, nie wiem, czy jest taki wyraz.
Zrzędliwi?
I czemu tacy są? Czemu mają takie nastawienie? Ja na przykład, jak się zastanawiałem, to jedyny powód, jaki mi się nasuwa, to przez to, że są już styrani przez życie, nie są aż tak dobrze sprawni fizycznie jak kiedyś i też słabo się z tym czują, że muszą się wysługiwać innymi, że już nie są w stanie zrobić czegoś, co by zrobili tam 20 lat temu i przez to są tacy nasiągnięci taką złością.
Mi się wydaje, że to głównie jest przez monotonię życia. Że wiesz, jak już przeżyjesz, bo tak się z jednej strony mówi, że czas biegnie coraz szybciej, im się jest starszym, nie?
Mhm.
Ale z drugiej strony ja mam, niby czas ten płynie szybciej, ale z drugiej strony to wiesz, więcej rzeczy znasz i coraz więcej rzeczy wydaje ci się podobnych do siebie i nic cię już nie zaskakuje, więc może oni przez to wiesz taką...
No, na przykład jakbyś w takim życiu cały czas się rozwijał i do czegoś dążył, spełniał pasję, to myślisz, że by tej monotonii może wtedy nie było i ten czas by jednak względnie oczywiście płynął wolniej.
Jakby ludzie robili cały czas coś innego, to tak. Bo też na przykład mi się wydaje, że przepisem na zdrowe psychiczne życie jest różnorodność tak naprawdę, której wielu osobom brakuje w naszym kraju. Niestety. Że albo masz przesyt na przykład pracy, albo wolnego czasu, znowu, bo ktoś nie może znaleźć pracy akurat takiej, jakiej chce, bo na przykład ma pewne doświadczenie w jakiejś pracy i jakieś pojęcie, no ale akurat tej pracy nie może znaleźć.
A równie dobrze właśnie w tej pracy, której nie może znaleźć, może być osoba, która w tej pracy nie chce być, a jest,
tak.
Bo znowu nie może znaleźć innej i się robi taka peca.
Tak, no i wszyscy są nieszczęśliwi. To jest temat tego podcastu.
Pora umierać i Tadeusz Drozda na miniaturce. A właśnie, kiedy wydaje nam się, że czas płynie szybciej, a kiedy wydaje nam się, że czas płynie wolniej? To tak jak w sumie ty powiedziałeś, że...
Mi się wydaje właśnie, że...
monotonne życie, tak? To wtedy czas płynie szybciej.
Czyli? Jak jest monotonne życie, to czas płynie szybciej. Ja już zauważyłem coś takiego u siebie, że jeśli na przykład w tydzień zaczyna mi się od dwóch, wystarczą dwa dni, w których dzieje się coś innego niż zwykle, to już mi się wydaje, że czas płynie trochę wolniej. Mm. Ale na przykład jeśli na co dzień dzieje się dokładnie to samo albo bardzo podobne rzeczy, no to zauważ, że na przykład mówi się, że jak już idziesz do pracy, to ten czas tak przyspiesza i tak dalej. No bo rzeczywiście w szkole jednak nie mamy dużego zróżnicowania, ale jednak wiele mamy bodźców, nie? Tu idziesz na WF, tu idziesz na matematykę, tu idziesz na biolchem i uczysz się czegoś nowego, a w pracy na przykład no już, jak już się czegoś nauczysz, no to powtarzasz głównie, nie? Te rzeczy. Albo robisz coś podobnego, więc no właśnie tak mi się wydaje, że jeśli chcesz tak powiedzmy złapać życie za rogi, to musisz robić cały czas coś innego.
Bo w sumie jak robisz coś nowego, to tak naprawdę nie ma tego czynnika tej przewidywalności i nie wiesz co cię czeka, więc...
Tak, i musisz myśleć cały czas.
Musisz cały czas myśleć, cały czas może być też wywierana jakaś presja na tobie i dzięki temu oszukujesz w cudzysłowie ten czas i...
No bo jak cały czas myślisz, no to jesteś taki czujny, zachowujesz rzeźki umysł na przykład. Mhm. I może to jest właśnie klucz do tego, żeby nie być takim na starość, wiesz. Bo na przykład ludzie, którzy są już na emeryturze, oni cały czas siedzą w domu.
No ja to bardzo dobrze znam, bo mam taki przykład u mnie w domu.
Jeśli nie mają jakiegoś dodatkowego zajęcia, czy sobie tam nie dorabiają, czy nie mają wiesz, jakiejś pasji, typu nie malują obrazów o 5 rano na ogrodzie.
Plantacja marihuany na
przykład. Bo nie mają plantacji marihuany na strychu, to ich dzień polega na wstaniu, jedzeniu, i takich monotonnych czynnościach typu oglądanie telewizji
właśnie, albo wyjście na spacer, albo nie wiem,
albo oglądania 1:10. Mój kolega ma takiego dziadka, który zawsze: panie Tomku, matematyka i fizyka. I zawsze jak wchodzę do nich do domu, to słyszę to i mi się kojarzy to z takimi latami 90. typowo, nie?
I wiecznie młody prowadzący,
no, pan
Sznuk? Nie, jak on?
Coś takiego, nie? Coś takiego chyba, no.
To jest drugi Ibisz jak dla mnie. On się nigdy nie zmienił.
Ibisz?
No Ibisz też jest wiecznie młody.
No, tak, no to jest Benjamin Button.
To w sumie mamy teraz taki protip, nie? Żeby jak oszukać czas.
No, cały czas robić coś innego. A znowu jak robisz cały czas coś innego, to po jakimś czasie to się odechciewa robić wszystko i sobie odpoczywasz. No
jasne, przerwy też są przecież potrzebne, nie?
I nie bierasz tej siły, a potem znowu kombinujesz.
Żeby właśnie się zresetować. To tak samo jak jest taka przypowieść, mogę do tego nawiązać teraz. W tej książce, co wcześniej polecałem, pozwól, że ci opowiem.
W polecaczach.
Chociaż nie wiem, czy tam była ta opowieść, ale chodzi głównie o to, że jest taki drwal i on ciągle rąbie drzewo. Mhm. I ktoś tam mu mówi, że ma robić to szybciej, żeby były większe zyski.
Tak.
No to on wtedy postanowił, że pójdzie spać wcześniej i wstanie wcześniej. Więc wiesz, przesunie sobie tam ten sen i jak wcześniej zacznie, to wiadomo, że o wiele więcej narąbie niż dnia poprzedniego. No i tak zrobił, ale znowu okazało się, że znowu nie narąbał tyle, ile powinien i znowu przesunął sobie to wcześniej i robił tak długo to w końcu,
aż
nic z tego nie dało i się zastanawiał, o co tu chodzi, a ten szef mu powiedział, że to, że przestawiał ten sen, to nic mu nie da, bo zapomniał o najważniejszym, czyli żeby naostrzyć siekierę.
Aha, okej. Dobra. A jeśli teraz poruszyłeś temat snu, to ostatnio Polimaty wypuścił chyba taki odcinek o śnie, bo ogólnie cały czas uważało się, że powinno spać się 8 godzin na dobę.
Znaczy się...
A według najnowszych badań to właśnie jest podobno strasznie względne, że każdy potrzebuje trochę innej ilości snu.
Ja właśnie jak byłem młodszy o wiele...
No, dzieci
to zazwyczaj
potrzebują.
Słyszałem, że powinno się spać 8 godzin i wszędzie to się przewijało, tak. Ale jak trochę dorosłem, to trochę się zagłębiłem w ten temat snu i stwierdziłem, że 8 godzin to jest bez sensu i za dużo tracisz. I na przykład spróbowałem spać 6 godzin albo i mniej i też próbować różny jakby wachlarz tych godzin snu, i żeby sprawdzić, ile jest dla mnie najodpowiedniejszą ilością snu, i się okazało, że właśnie 6 godzin jest okej.
Okay. Spersonalizować to. A wiesz co, jakieś słyszałem, że na przykład ludzie podobno w latach 1200 to już się podobno skończyło mniej więcej, że ludzie spali tak, że chodzili spać mniej więcej z zachodem słońca, czyli powiedzmy, nie wiem, która to jest godzina, no, 20.
Akurat teraz no to mniej więcej 20. No.
Mniej więcej 20. I spali do godziny pierwszej, budzili się tak na 2-3 mm-hmm. godziny i znowu musieli spać na parę, na tam 3-4 godziny mm-hmm. do świtu. I niby podobno właśnie w Europie to była dominująca
w sensie i wtedy od świtu do zachodu słońca funkcjonowali, czy jak?
Tak, mhm. Przez tą godzinę, dwie w środku nocy normalnie funkcjonowali.
Czyli tak jakby były dwa razy szli spać.
Tak, w ciągu doby, mhm. a nie raz. Mhm. I to jest ciekawe w sumie. Nie pamiętam, gdzie to już słyszałem, ale no...
W sumie spoko by było takie coś sprawdzić, tylko to nie za bardzo mamy jak to sprawdzić. Jedynie, że nie wiem, ktoś nie ma pracy, no to wtedy może sobie pozwolić, tak, no, żeby sprawdzić, niestety. Czy taki system jest okej, ale...
No, bo my jesteśmy dostosowani do...
Do szablonu.
Do szablonu. No, a tak propos ciekawostek. Wiedziałeś, że NFL zliberalizował zasady, jeśli chodzi o marihuanę wśród zawodników?
To znaczy? Możesz coś rozwinąć?
I na przykład teraz przeczytam ci, to jest fragment z New York Timesa. Mhm. Zgodnie z nowym układem zbiorników, gracze, którzy uzyskują pozytywny wynik marihuany, nie będą już zawieszeni. Testy będą ograniczone do pierwszych 2 tygodni obozu treningowego, zamiast od kwietnia do sierpnia, a próg dla ilości 9 delta, trudne chemiczne słowo, mhm. kończące się na ludu didu, lub THC, związku psychoaktywnego w marihuanie, potrzebny do uruchomienia testu pozytywnego, zostanie podniesiony 4-krotnie. Czyli wiesz, ta dawka, mhm. na przykład jak w Polsce masz alkohol od 0,2 chyba, no to teraz będzie 0,8. Nie? Coś takiego. A wiąże się to z coraz większą ilością stanów, w których marihuana jest legalna. I dlatego NFL się mhm. na to przygotowuje i podobne kroki podjęła Liga Koszykówki i hokeja w Stanach.
Znaczy, może to głupie pytanie, ale to chodzi o taki test kilka dni przed, czy przed meczem, tam powiedzmy godzina? Bo jakby, wiesz, godzina przed meczem, no to wiadomo, może by tak długo cię trzymało, to byś miał ten inny stan, ale jak na przykład test by był tydzień przed
meczem.
Tydzień przed, to,
no,
to
bez
tak naprawdę...
to by było, bo... No, przed pewnie.
Więc no...
To tak czy owak, ale...
Dobre posunięcie chyba.
Ale ciekawe to jest, wiesz... według mnie, no wiadomo, na skali świata.
Na alkohol raczej tak nie można zrobić.
Ale właśnie to rzuca nowe światło, jak ludzie zaczynają myśleć o alkoholu i o marihuanie. Bo na przykład no, z alkoholem nigdy tak się na pewno nie stanie, bo
no, to wiadomo,
alkohol, coraz więcej ludzi zaczyna zauważać, że alkohol otępia twój umysł głównie, mhm. a marihuana no nie do końca. Coś jednak, coś innego, nie?
Też zauważyłem, że jak czytałeś obóz, to chciałeś chyba powiedzieć koncentracyjny.
Nie,
bo tak obóz
nie.
ko i nagle poprawiłeś na jakiś tam inny.
Myślisz?
Tak mi się wydaje. Jak ktoś dobrze słuchał, to może to wyłapać. Czy tak było rzeczywiście?
Kurczę. No nie wiem.
Tak jak się mówi, polski obóz koncentracyjny.
Polski? Nie.
No i było dużo takich.
Ludzi, no.
Polskich obozów było dużo.
Polski, co? Niemiecki? Aha. Co to za różnica na zachodzie? Na przykład ostatnio zdarzyło mi się włączyć telewizor. Ale wiesz, nie mój prostokąt, który wyświetla obraz, tylko dekoder. Bo nie miałem internetu w domu.
No.
I to, co tam odkryłem, to jest coś okropnego. Po pierwsze, same reklamy. Po drugie, jakość tych produkcji jest okropna. I naprawdę nie da się tego oglądać. Program, który leciał o 20 na Polsacie, czyli na głównej mm-hmm. chyba stacji w Polsce, przypominał mi jakościowo program youtubera sprzed 10 lat w Polsce. I no to tego średniego jeszcze.
Ja właśnie patrzyłem też na jakość kanałów, a też ogólnie nie oglądam telewizji, bo nawet nie mam telewizora, więc jakbym chciał oglądać, to musiał do kogoś iść. Ja też korzystam z internetu jak ty. I jak patrzyłem na jakość filmów, to jest naprawdę tragedia, a patrząc na kanały, które są w HD, to one są tak zrobione, że tam jest to clarity chyba na 100 zrobione, że też tak bije w oczy mhm. i z daleka może jest to mniej więcej okej, nam się wydaje, że to jest HD, ale jak podejdziesz do, wiesz, na bliską odległość, to jest tragedia. No
dobrze sobie to porównać z programami, które są w 4K na przykład w internecie.
Na YouTubie, nie?
Na YouTubie. No.
I też trochę mnie dziwi, że no jednak jest ten XXI wiek, a ciągle jesteśmy tak słabo rozwinięci, że telewizja pozwala tylko na taką słabą transmisję, nie? Tych filmów. No to już, skoro to jest... Chociaż w sumie ciekawe, czy to jest jeszcze takie główne medium transmisyjne, telewizja? Czy czasem internet
nie, już nie raczej jest. Internet na stówę chyba. Tak, zresztą mówi się już, że stare media, typu gazety, telewizja, radio. To są chyba stare media. Ale ja bym tu się tutaj głównie nie skupił na technologii, bo nie wiem wiesz dokładnie, jak to wygląda w przesyle cyfrowym, ale na treści, kurde, tych programów. No, gość, który prowadził program, o którym mówiłem, pożegnał się z publicznością, jakby to byli, nie wiem, dziesięcioletkowie. Narazka albo siemka. Ja się poczułem personalnie urażony. No.
A to właśnie w sumie chyba starsze osoby oglądają telewizję.
No, tak, starsze. Ale problem chyba tutaj leży w tym, że oni starają się ten wszystko uśrednić, nie? Do odbiorcy. To chyba leży. A w ostatnim odcinku mówiliśmy sobie o problemem nierówności społecznych, że ogólnie jest niesprawiedliwie i tak dalej. I przypomniał mi się przykład filmu z roku 51. To był film jeszcze czarno-biały, który kiedyś widziałem. Flip i Flap na Bezludnej Wyspie. Nie wiem, czy kojarzysz Flipa i Flapa?
Tak, jasne. No.
To jakby ktoś nie wiedział, to jest dwóch Charlie Chaplinów, tylko ich osobowości są trochę jak, porównałbym to do polskich miodowych lat. Że jeden jest gruby i jest bucowaty, taki jakiś trochę agresywny. Drugi jest chudy i jest taki, powiedzmy, uległy, podporządkowany, uległy temu drugiemu, ale też jest taki, no, średni. I był odcinek, w którym oni odziedziczyli jakąś wyspę i jakiś statek i postanowili tam popłynąć. Z nimi zabrały się tam jakieś osoby, typu jakaś kobieta, kucharz i chyba pasażer na gapę. Kiedy oni tam dopłynęli, okazało się, że to jest wyspa, jest coś takiego w geografii, ale to chyba nie zachodzi aż tak szybko, że wyspa się po prostu wynurzyła.
No.
I odkryli tam strasznie duże złoża uranu albo czegoś innego, bardzo drogiego, i wszystkie mocarstwa zaczęły się tym interesować, jak oni już tam dopłynęli. Więc jeśli mieli kasę, to postanowili, że to będzie ich wyspa i że stworzą sobie, ten odcinek właśnie chyba nazywa się Utopia. Albo oni z tego zrobili film, potem już nie pamiętam, bo tu mam też tytuł Na Bezludnej Wyspie, ale...
Więc
postanowili, że stworzą swój system, czyli w ich kraju, który nazwali jakoś tam, nie będzie podatków, system będzie kompletnie liberalny i każdy będzie trochę sam sobie panem. Tylko zobacz, jakie to niesie ze sobą zagrożenia. Wiesz, co się zaczęło dziać w ich, powiedzmy, idealnym świecie? Z całego świata zaczęli przypływać do nich kryminaliści, złodzieje, wiesz. Dlatego, że oni nie mogli w sumie tam trzymać żadnego porządku, nie było policji, więc nie miał kto tym zawiadować i tak dalej. Więc zobacz, jakie są zagrożenia tego. I wymyśliłem sobie, jakby to mogło lepiej funkcjonować.
Ogólnie, nowy system.
Ogólnie na świecie. No. Zobacz, jak fajnie by było, jak na przykład wszyscy dostawalibyśmy... system idealny to taki, gdzie określona liczba czasu włożonego w jakąś pracę stopniowo zwiększa twoje wynagrodzenie, jak i jakość samej pracy. Ale i każdy obywatel traktowany jest tak samo. System bardzo podobny do tego, co zauważamy w grach RPG. Czyli za wystarczającą ilość czasu, którą poświęcę na zrobienie czegoś, dostaję jakieś wynagrodzenie. I wiesz, i to wynagrodzenie zwiększa się z czasem, ale i wszyscy inni obywatele, gracze, dostają tak samo. Wszystko jest takie same. I sobie pomyślałem, no w sumie, no idealne, no czemu nie, no tak powinno być na świecie. Tylko jeśli wszyscy mamy mieć tak samo.
No ale zawsze będzie ktoś, kto by chciał lepiej.
No właśnie.
Inaczej.
No tak, no ale wiesz, mówię...
No.
W świecie fantazji trochę obrazuję. To znowu pojawia się problem globalizacji. Jeśli wszyscy chcą mieć tak samo, no to globalizacja ma swoje wady i zalety, nie? Nie wiem, czy dobrze to nawiązałem, ale tak mi się to skojarzyło, że jeśli wszyscy chcieliby mieć tak samo, no to nie da się tak zrobić tak naprawdę, nie?
No nie.
W naszym świecie no jesteśmy zbyt różnorodni. Ale jakby się dało. Ale jesteśmy zbyt różnorodni, żeby to w sumie wypaliło, nie? Bo na przykład mówi się o wadach globalizacji. Tylko jak czytam na przykład o wadach globalizacji, to mi się wydaje, że to są wady zbyt wolnej globalizacji. Typu na przykład homogenizacja i spłycanie kultury polegające na wypieraniu rodzinnych wzorców i zwyczajów przez wszechobecną, szczególnie w mediach, kulturę dominującą Zachodu. Przede wszystkim w USA. I ja to rozumiem tak, że na przykład ciężko by było odnieść kulturę Zachodu do krajów muzułmańskich. Gdzie na przykład ta jednostka rodziny wygląda trochę inaczej, nie?
Bo na przykład jest spora przepaść między, nie wiem, powiedzmy Stanami, a jakimiś takimi afrykańskimi krajami, nie?
No. No i właśnie...
Ogromna przepaść.
No właśnie.
I... ludzie tam nawet nie znają jakiejkolwiek technologii, a tak. Zobaczmy tu...
I jeśli miałbyś im od razu wprowadzić na przykład...
No to by sobie nie poradzili.
Szkoły, nie? Zakłady pracy, drogi... Jeśli oni by nie byli kompletnie przystosowani do tego. Ale widzisz, to trochę jest wada zbyt wolnej globalizacji, nie? Tylko znowu nie zmienisz tych ludzi od razu.
No też właśnie jest ciekawe, jakby ten świat wyglądał, jakbyśmy tego coś wprowadzili, żeby wszędzie był, może nie, tak jak mówiłeś, podobne wynagrodzenia, ale na przykład podobny rozwój infrastruktury i technologii.
Czyli wszędzie było poziom życia.
Poziom życia, powiedzmy, no. Czy... bo w sumie czy teraz są jakieś tego negatywy tego stanu, który jest teraz, że w Afryce na przykład jest zacofanie, czy są tego jakieś wady, a na przykład czy by były jakieś wady czy tam zalety tego, jakby wszędzie było równo technologicznie. No ja w sumie tak na pierwszy rzut oka,
no to nie, ja bym zdroworozsądku, jeśli ktoś przystawiłby mi lufę do skroni i powiedział, dobra, robimy to. Teraz masz do wyboru, albo cały świat wprowadzamy globalizację, albo wszystkie kraje otaczamy murem i niech one sobie same radzą. I teraz ja nie miałbym czasu, żeby powiedzmy przemyśleć wszystkie za i przeciw, no więc wybrałbym globalizację jednak, bo to tak zdroworozsądkowo wydaje się, że to jest lepsze.
No raczej wspólnie powinniśmy dążyć do rozwoju, nie? A nie tak, że każdy sobie radzi na własną rękę. W sensie.
Tak. Chociaż z drugiej strony pojawia,
słabo,
się,
że...
pojawia się problem, że jeśli wszyscy będziemy myśleć tak samo,
znaczy
to nigdy nie jest dobre, nie?
Znaczy nie mówię, że jako globalizacja to jest kopiowanie wszystkiego, nie? Tylko jakby dążenie do niektórych podobnych rzeczy. Nie chodzi mi o to, żeby w każdej szkole uczono tego samego, żebyśmy zarabiali tyle samo, żebyśmy jeździli tymi samochodami tej samej marki, tylko żeby to było na podobnym poziomie, o, może tak bym powiedział. Tak by było okej. Okay. Na przykład,
no właśnie,
jak dla mnie to jest trochę słabe, że w Afryce, no, jak dla mnie to oni są w ogóle odcięci od nas. Jestem ciekawy, bo na przykład...
Znaczy jaki kraj, nie? Ale no są
takie
regiony.
Patrząc na cały świat, to na pewno spory procent, powiedziałbym tak z 90% ludności na świecie, ma teraz świadomość na przykład, że panuje pandemia. A są na pewno takie spore obszary, na których w ogóle nie mają tej świadomości. Tak mi się wydaje, że są takie obszary.
Na pewno. Wiesz, jak ciężko jest na przykład ludziom, którzy nie potrafią pisać, ani nie mają...
przekazać coś.
Przekazać coś, albo na przykład już teraz chciałem porównać przykład samej epidemii HIV, która w Afryce zabija rocznie niesamowite ilości osób, bo po prostu tak ciężko jest tam ludzi przekonać do tego, co się dzieje. I im w sumie to wytłumaczyć, nie? Albo na przykład też spotkałem się z jakimś chyba artykułem, czemu w Afryce tak rzadko dzieci posyła się do szkoły. No bo według ich to się po prostu nie opłaca. Bo jeśli czemu to dziecko ma siedzieć w szkole i powiedzmy słuchać kogoś, jakby jeśli mogło... może pomóc na przykład w gospodarstwie albo... Właśnie. No właśnie i to są te płotki, które trzeba przeskoczyć chyba.
Które, ja bym powiedział, które trzeba inaczej zbudować.
Trzeba spacyfikować.
A zauważyłeś też, że dużo polecamy ogólnie? A w sumie książki też polecaliśmy, ale polecaliśmy wykonawców.
Tak.
W sensie chodzi mi o muzykę, tak. Filmy polecaliśmy.
No jasne.
I tak się właśnie zastanawiałem, że czemu my polecamy, bo Ja na przykład...
Bo lubisz się, bo człowiek lubi się z czymś utożsamić. Tak mi się wydaje. Ja lubię się czymś polecić z kimś, bo może to dać trochę lepszy obraz mnie, tej drugiej osobie. Mhm. Na przykład jeśli ja docenię jakiś film, który opowiada o problemie na przykład tym, tym i tym. Albo jest śmieszny, bo wydarzyła się w nim historia taka i taka i taka, z którą ja mogę się utożsamić. To tej drugiej osobie może to dać lepszy obraz trochę na mnie. Wiesz, co ja lubię i tak dalej.
To się wydaje mi się, że jak ktoś coś poleca, ja na przykład, żebym coś polecił, to musi być naprawdę wyjątkowy film, bo z reguły nie polecam tam jakichś niedzielnych filmów.
Albo ja to robię po prostu czasami też, bo chcę z czystej sympatii do kogoś na przykład. No chcę, żeby coś zobaczył dobrego, albo z czystej sympatii do tego filmu, bo uważam, że fajnie by było, jakbyś go zobaczył. Nie? Bo niesie ze sobą coś dobrego ten film.
No z reguły poleca się takie filmy, które mają jakieś przesłanie chyba, nie? Czy nie?
Pamiętasz,
nie? Ja zwracam uwagę na to, czy ma jakieś przesłanie i na przykład, czy był dobrze nakręcony. Ostatnio ci polecałem ten 1917. Nie dlatego, że miał przesłanie, tylko bo dlatego, że po prostu był fajnie nakręcony.
Wiele jest w sumie aspektów w filmach, które można polecić. No tak samo jak filmy dostają Oscary za różne rzeczy. Mhm. Zdjęcia, najlepszy film, najlepszy aktor.
Wydaje mi się, że coś jest taka nagroda za najgorszy film.
To się, tak, ale to chyba jakoś się nazywa inaczej.
Inaczej to się nazywa. Najgorszy aktor pewnie, w sumie no jak są nagrody za najlepsze, no to pewnie też są nagrody za najgorsze, nie? No, rzeczy. No.
Ale jest to się jakoś nazywa. Anty-Oscar? No nie wiem. Ale na przykład są filmy, których no, teraz trochę tam potem taką oczywistość, ale są świetne zdjęcia, no ale znowu scenariusz jest słaby, nie? Ktoś miał pomysł i dobre drony i polatał, albo miał dobre kamery i porobił super jakieś tam zdjęcia na Mazurach. A sam scenariusz, no to już był taki... Scenariusz był tylko dodatkiem.
No to tak jak w tym filmie, który omawialiśmy, czyli W lesie dziś nie zaśnie nic.
Tak.
Tak to niestety było. Choć mnie dziwiło właśnie, jak wiele osób takich, których bym się nie spodziewał, żeby polecili ten film, to właśnie oni to polecali.
Na przykład kto?
Byłem w wielkim szoku. Rocky Borys. Nie wiem, czy ich słuchasz, to też prowadzą nie, podcasty. I właśnie oni są tacy, no... Wydawałoby się rozsądkowi, a jednak zachwalali ten film, co mnie zdziwiło trochę.
Był jakiś czas temu taki film, który opowiadał o zawodniku MMA, który po czasie powrócił na ring. Nie wiem, czy widziałeś ten film. I tam reżyserem... Nie, polski. Aha. I tam reżyserem był Maciej Kawulski. Ten od... Woda KSW, ten blondyn.
Nic mi to nie mówi. Dobra. Nie, aż tak się nie znam, także wybacz.
I tam w tym filmie, właśnie zdjęcia były świetne, scenariusz był okej, ale to był jego pierwszy film, to on go reżyserował. To był jego pierwszy film. Scenariusz był okej, ale trochę mi brakowało takiej spójności pomiędzy poszczególnymi scenami. Na przykład tą scenę bym wyrzucił, bo ona mało wnosiła do filmu. Coś bym dodał, coś bym bardziej opowiedział, a na przykład pewien wątek bym wyrzucił, bo w ogóle nie jest potrzebny, a tylko wydłużał film. I na przykład ostatnio wyszedł film jego drugi, który nazywał się Jak zostałem gangsterem, historia prawdziwa i naprawdę jest świetny. Jest dobry, bo widzę w nim duży postęp tego reżysera. Mhm. I naprawdę tam tak. Masz niezłą obsadę aktorską. Główną rolę gra tam Marcin Kowalczyk. On grał w Jestem Bogiem, Magika. Kojarzysz. No niby, jak patrzysz na tego aktora, to widzisz no nic specjalnego, twarz jak twarz, no, ale jednak no to chyba właśnie czyni dobrym aktorem, że on ze swojej twarzy potrafi... Niczym się nie wyróżnia gość. Jest taki po prostu, jakbyś go spotkał na ulicy, on to zwykły, nie wiem, zwykły Ukrainiec zejdzie. Ale jednak widzisz, są tacy aktorzy, którzy potrafią zagrać świetnie, a nie mają jakichś takich, wiesz, nie wiem, powiedzmy fizycznych wspomagaczy. Typu ładny uśmiech. Nie wiem. No, ale na przykład gra tam też Janusz Habior. Nie wiem, czy go kojarzysz? Taki łysy grał w teledysku Górala.
Nie, mogłem ci wszystko.
Dobra, ale też świetny stary polski aktor. I naprawdę tak, w tym filmie gość opowiada, jak został gangsterem w latach... Urodził się w latach 70. chyba, albo w 80., więc tak, głównym gangsterem był w latach 90. Tak, no, lata 90. Ale naprawdę film jest świetny, bo dobry scenariusz, nawet, słuchaj, zakończenie potrafi zaskoczyć w polskim filmie. No i klimat. Klimat tamtych lat. I świetne opowiedzenie, na przykład przebijanie czwartej ściany. Dobrze chyba mówię.
Aha, w tym, no już wiem, o co ci chodzi. No.
Tak, więc naprawdę to jest film według mnie godny polecenia, a na pewno dlatego, że to jest polski film. No i też wydaje mi się, że jak ten film nie zdobędzie żadnej nagrody ciekawszej, no to szkoda.
Tak, szkoda. Ale też fajnie, że jest widać tą różnicę, nie? W sensie ten postęp.
Tak, no bo się pojawiły pieniądze, nie? Ale zobacz, i to jest właśnie, to mi się super podoba. Nie wiem, czy ten Kawulski wcześniej robił pieniądze na czymś innym, czy jego przygoda z biznesem zaczęła się od KSW? Raczej nie. Ale podejrzewam, że jeden z głównych przychodów to jest KSW. I zobacz, zaczął robić KSW, zarabiać na tym jakieś pieniądze, postanowił sobie, a będę reżyserem. I robi coś dobrego, bo ma trochę kasy, bo może... jeszcze nie poruszyłem jednego tematu, świetny soundtrack w tym filmie. Ale to jest już bardzo prosty przykład tego, jak pieniądze wpływają na poziom filmu, bo on sobie mógł pozwolić na wykupienie pewnych piosenek, które są znane w polskiej popkulturze, jak i zachodniej, i budują pewien klimat, na przykład jakiś lat, tam 80. czy 90. I muzyka jest na pewno znaczącym aspektem każdego filmu, nie?
Bo rozbudować na pewno
wprowadza klimat. I to jest właśnie bardzo prosty przykład, jak pieniądze potrafią zmienić jakość.
To na pewno. Wtedy masz o wiele więcej możliwości. Możesz kupić lepszy sprzęt, lepsi aktorzy. Wszystko w sumie lepsze. No i też jedyne, co mi przychodzi do głowy, to i mi smutno też, że dużo jest takich reżyserów, czy aktorów, czy w ogóle kogoś, kto ma pomysł na film, ale niestety jest ograniczony budżetowo. Albo w ogóle na przykład nie jest kimś popularnym, tylko jest kimś szerokim i ma naprawdę super pomysł. I ten film powstaje i on jest super, ale nie trafia do nikogo przez to.
Rozumiem, bo jest mały budżet i
nie ma marketingu. Na przykład
widowiskowy też nie jest, tak.
Ta osoba nie jest w stanie dotrzeć do takiej ilości osób przez to, że właśnie nie posiada takiego budżetu. Mimo, że film jest naprawdę świetny, a na przykład jacyś turbo bogaci ludzie robią jakiś film, jest totalnym gównem, a dociera to do... Tak. Setek tysięcy.
Bo jest świetnie wypromowany.
To jest, mnie smuci taki kontrast.
A powiem ci, że mnie jeszcze bardziej smuci, jak na przykład widzę produkcję za miliony dolarów, ale bez tego pomysłu, bez tego polotu. Widzisz te pieniądze tam wydane, bo widzisz je w samochodach, w nazwiskach, które widzisz na plakatach i tak dalej, kto tam występuje. Ale jakoś to się nie klei.
To jest wszystko, po prostu film dla filmu, pomysłu. Nie ma tam nic takiego wow, nie? Żeby cię zaciekawiło.
I kiedyś usłyszałem, że w Hollywood... robią 30 filmów, z tego jeden może świetnie wypalić i ten jeden może opłacić te 29, które nie wypaliły. Że niby nawet takie może być przełożenie. Dlatego oni tak tam kombinują i wiesz, jest taka kasa, bo sobie zrobimy film o tym. Może to akurat wypali i opłaci nam wszystkie inne filmy.
No to w sumie coś jak Netflix, bym powiedział. Tam też mi na przykład jest ciężko na Netflixie trafić jakiś film.
No ale Netflixie chyba to trochę inaczej działa, bo tam jednak wykupujesz, żeby to oglądać, musisz i tak zapłacić, nie? Więc to jest trochę...
Tak, jest oczywiście inne, ale mi chodzi o to, że jak Netflix wypuszcza swoje produkcje, tam te Netflix Originals czy coś takiego, no to tam co jakiś czas dopiero pojawia się taki dobry film, naprawdę dobry, czy tam serial.
Tak, też mi się wydaje.
To mi się wydaje, że jest podobne do tego, co ty mówisz.
Netflix jest dobry pod tym względem, że niejak, bo my jesteśmy trochę przyzwyczajeni, kurde, do tej telewizji jednak, wiesz, że...
A
jak
wiesz,
masz czas, to włączysz to leci. Tylko czekaj, jeszcze wspomnę. To włączysz i to leci. A Netflix jest trochę na takiej zasadzie, że to oglądasz strasznie wybiórczo. Że włączysz raz tam, powiedzmy, dwa razy w tygodniu, czy trzy razy w tygodniu. Bach, jest jakiś serial, oglądasz, nie? No chyba, że się wkręcisz w serial, to wtedy oni też fajnie robią, że no nie zawsze w sumie. Ale jak już po prostu jakiś serial jest gotowy, oni go nie tworzą, to wykupują od razu całość. Tam parę sezonów, nie? I może możesz się wkręcić rzeczywiście i rzucają ci. I ty oglądasz, jak masz czas, no to oglądasz po kolei. Bo na przykład Netflix, jakby tam były słabe filmy, no to byś za to nie płacił, nie? No to byś anulował subskrypcję, więc oni bardzo dobrze o tym wiedzą. nie? Że jak ich content straci jakość, no to widz odejdzie i... Więc to jest trochę według mnie lepszy deal pomiędzy odbiorcą a twórcą. Że wiesz, rozumiemy się jasno. Wy robicie, ja za to płacę. A telewizja jest takie, okej, okay, i tak będzie coś lecieć, wiesz, tak będziemy mieć tam pracę, ci co pracują w tej telewizji, więc czy to już będzie takie super, to nie musi być. No, dawaj.
Ja chciałem powiedzieć to, że złapałem się na tym, że mając filmy w internecie, czy tam na komputerze jeszcze jakieś stare pozgrywane, to tych filmów nie obejrzę, ale jak na przykład zobaczę, że w telewizji leci jakiś film, to mówię, o ja to obejrzę. Nie?
To jest moje.
No. I ta telewizja, mimo że wiesz, że tam będą reklamy, że są ramy czasowe nadane, to i tak bardziej jakoś jestem chętny, żeby to oglądać w telewizji.
Bo to jest takie show.
Niż obejrzeć to sobie w internecie, puścić. Kiedy tylko chcę i bez żadnych reklam. Nie no. Wiem skąd to się bierze.
Psychika trochę tu działa, nie? To jest jakieś takie...
Wydaje mi się, że przez to, że dużo czasu... W sensie kiedyś nie było takiego dostępu do filmów łatwego jak teraz i myślisz sobie, że jak coś oglądasz w telewizji, no tak, bo mi zostało po prostu.
I myślisz sobie podświadomie, że jak coś leci w telewizji, to od razu jest dobre po prostu. A nie zawsze.
Chyba tak. No. Ale chyba czas z tym skończyć.